Nazywam się Jan Błaszczak, a to jest podcast Dwutygodnika, magazynu o kulturze. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dwutygodnika. I przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, a będziemy rozmawiać o Ameryce, zajrzałem do archiwum naszego dwutygodnikowego i odświeżyłem sobie wywiad z Willem Oldhamem, znanym szerzej jako Bonnie Prince Billy, z piosenkopisarzem, z którym rozmawiałem mniej więcej rok temu. Z autorem, który można powiedzieć, że jest twórcą na wskroś amerykańskim, bo gra muzykę trochę folkową, trochę country, a czasami po prostu nazywaną Amerykaną. I w trakcie tej naszej rozmowy Oldham zwrócił nagle uwagę na to, jak w wyniku aktualnej polityki Waszyngtonu zmienia się, czy może się zmieniać, będzie się zmieniał stosunek Europejczyków do Amerykanów, a może także do amerykańskiej kultury. Powiedział takie zdanie, tu przytoczę. Jeśli rzeczywiście okaże się, że całkowicie wyzbyliśmy się naszych wartości i naszych wolności, to co stanie się z kulturą amerykańską, na której w tak wielkim stopniu opiera się światowa kultura? Myślę, że po prostu zostanie spuszczona w kiblu. I wcale nie twierdzę, że niesłusznie. I wydaje mi się, że to jest dość radykalne, znaczy uważam wciąż, że to jest radykalne postawienie sprawy. I trudno mi sobie wyobrazić, abyśmy taki odwrót wykonali tutaj w Europie, czy chcielibyśmy nawet. Natomiast niewątpliwie od tamtego czasu, to jest przez ostatni rok, zmienił się klimat, zmieniła się atmosfera na linii Europa-Ameryka. To pokazują sondaże, to pokazują wypowiedzi polityków, artystów również. I trochę przy tej okazji opublikowaliśmy artykuł, zaproponowaliśmy tekst Marcinowi Stachowiczowi, który jest moim pierwszym gościem, który... Cześć Marcinie.
Cześć, dzień dobry.
Tekst właśnie o pięknym tytule Czy chcemy jeszcze żyć w Ameryce? I to jest tekst, od którego mam nadzieję będziemy się odbijać od czasu do czasu. Rozmawiając, obiecujemy nie gadać tutaj dzisiaj o odwróconym Nixonie i o geopolityce, ale bardziej będziemy się trzymać kultury. I będziemy też szukać może pozytywów, albo może chociaż tego, albo przynajmniej alternatyw, znaczy tego, co jakieś, na co moglibyśmy zwrócić uwagę, jeżeli byśmy się na trochę dłużej oderwali od blockbusterów i najbardziej medialnych produkcji muzycznych amerykańskich. I tutaj bardzo się cieszę, że mam przyjemność gościć Mariusza Hermę, dziennikarza Tygodnika Polityka, ale tutaj bardziej może jako twórcę portalu BeHype, założonego w innych realiach geopolitycznych, który... Wydaje mi się, że od początku miał stanowić taką przeciwwagę dla tej anglosaskiej dominacji na polu muzyki, pokazując muzykę z każdego zakątka świata i nadając jej może trochę więcej rozgłosu. Witam cię, Mariuszu.
Dzień dobry, cześć, dzięki za zaproszenie.
I zacząłbym od tego tekstu wywołanego już, który napisałeś, Marcinie, dla Dwutygodnika. I chciałem zapytać, czy ta propozycja ci w ogóle zaskoczyła?
Muszę przyznać, że mnie to zupełnie nie zaskoczyło, dlatego że... No sama propozycja tekstu, ona wyszła od was mniej więcej w momencie, kiedy kończyło się forum w Davos, więc to szło równolegle, wszyscy wtedy pisali, może nie w kontekście kultury, ale bardziej właśnie w tym kontekście, o którym nie mamy tutaj mówić, czyli geopolityki, nowego imperializmu amerykańskiego, już takiego otwartego. Ale większość tekstów i w mainstreamowych, i też powiedzmy w bardziej niezależnych, alternatywnych mediach szła w tym kierunku. I też przy tej okazji oczywiście pojawiło się trochę rzeczy gdzieś tam zahaczających o dominację kulturową Stanów Zjednoczonych. Natomiast mi się wydaje, że od długiego czasu próbuję sobie, może to nie jest tak, że stawiam sobie takie pytanie, czy stawiałem sobie takie pytanie, jakby bardzo otwarcie, ale gdzieś tam te myśli, jak można by zaprojektować, wyobrazić sobie kulturę, też globalny obieg kultury bez tak dużego wpływu Stanów Zjednoczonych, albo inaczej, bez tak fundamentalnego wpływu neoliberalnego modelu amerykańskiego kapitalizmu, który jednak przynajmniej u nas przyszedł właśnie stamtąd, tak? Więc wydaje mi się, że te pytania, one były, natomiast dużo gorzej było sobie to wyobrazić w praktyce. No nie jest to tekst dziennikarski, jest to esej, gdzie raczej staram się pospekulować dość luźno, oczywiście w oparciu o inne teksty, o źródła, ale nie proponuję tam alternatywy, tak? W sensie myślę, że na to jest za wcześnie i jakby forma eseistyczna też nie jest od tego, tak?
takim rzeczywiście bardziej praktycznym sposobem, właśnie już nie spekulacją, ale jakimś sposobem zmiany optyki jest prowadzony przez ciebie, Mariuszu, portal BeHype, który działa od kilkunastu lat, od 2014 roku.
Tak jest, tak.
I zbiera korespondentów z całego świata, autorów, którzy opisują muzykę sobie najbliższą ze swojego regionu, ze swojego kraju. I ta muzyka jest przedstawiana, jakby poświęcać jej tak samo dużo uwagi, niezależnie od tego, skąd ona pochodzi i kto o niej pisze. I chciałbym wrócić na moment do tamtego momentu, kiedy wymyślałeś ten portal. Czy to rzeczywiście była taka, no właśnie, niezgoda, zmęczenie, frustracja wynikająca z medialnej takiej dominacji kultury amerykańskiej czy kultury anglojęzycznej w mediach?
Tak, to był czas, który, jak też świetnie pamiętasz, charakteryzował się tym, że 80-90% naszej uwagi, jeśli chodzi o muzykę, zajmowały zespoły anglosaskie. Mhm. 15% dla Polski i 5% może się trafił ktoś czasem z Kanady albo z Hiszpanii, na kogo zwróciliśmy uwagę. Wydawało się, że to odzwierciedla sytuację na scenie muzycznej, że tak jest. Tyle tej jakości jest w Stanach, Wielkiej Brytanii, tyle jest w Europie kontynentalnej, a tyle jest w Japonii, Korei czy w Chile. I ja też miałem takie przekonanie, choć kiedy patrzyłem na podsumowania roku takich portali jak Pitchfork, a patrzyliśmy uważnie, no to trochę to frustrowało, że 90 zespołów na 100 jest ze Stanów. No dobra, 80, 15 z Wielkiej Brytanii, po jednym z Kanady, Szwecji i ten jedyny chilijski producent elektroniczny tam dorzucimy jako taki listek figowy.
Mieszkający w Berlinie, najpewniej.
I ja dotarłem do takiego momentu jako i dziennikarz, i słuchacz, że zacząłem się nudzić. Znaczy, też trzeba powiedzieć wprost, że muzyka weszła wtedy w głęboką retromanię, z której nie wyszła wciąż. Ostatnią rewolucję muzyczną z dużego zdarzenia mieliśmy pewnie w latach 80., trochę mniejszych w 90. i tyle. Dla mnie jakimś takim końcem takich innowacji, które mnie szokują w muzyce, był symbolicznie Key Day, zespołu Radiohead, którzy połączyli wszystko, zrobili to genialnie i potem już tak trochę ciekawych rzeczy się pojawia, ale to nie są takie, które wywracają wyobraźnią. Ja poczułem się zmęczony, znudzony jako słuchacz trochę, ale znudzony też jako dziennikarz, tak? Dziennikarz jest po to, żeby odkrywać coś nowego, pokazywać, być tym pierwszym albo przynajmniej trzecim, a nie 300, który pisze o Kendricku Lamarze i Radiohead, których uwielbiam. I zadałem sobie dwa pytania. Co mnie najbardziej kręci jako słuchacza, jako krytyka i czego najbardziej brakuje w krytyce muzycznej? I odpowiedź była ta sama. Najbardziej mnie kręci odkrycie zespołu z Korei, Japonii czy z Turcji, którego raczej nikt z moich kolegów i koleżanek nie zna i słuchaczy w Polsce. A zarazem brakuje kogoś, kto taką muzykę znajduje i prezentuje. Albo wszyscy piszą o Kendricku Lamarze i Radiohead. No i to mnie doprowadziło do tego, że chciałbym takiej muzyki szukać więcej i dla siebie jako słuchacza i jako krytyk. I próbowałem to robić i to było fatalne, ponieważ googlowanie w tamtych czasach muzyki koreańskiej, tureckiej czy wenezuelskiej prowadziło na listy przebojów najczęściej. Streaming też był wtedy troszkę ograniczony, jeśli chodzi o użyteczność. Wielu scen światowych nie było w ogóle na jeszcze młodym wtedy Spotify czy YouTubie. Były lokalne portale streamingowe czy te MP3-kowe. No i ta porażka w szukaniu samodzielnie doprowadziła mnie do tego, że ja po prostu muszę znaleźć ludzi takich jak ja w tych krajach, których chcę słuchać i prosić ich, żeby mi podsyłali, co jest ciekawe. No i tak zacząłem poszukiwania, które trwały rok. Znalazłem kilkudziesięciu takich, którzy uwierzyli w ten pomysł, który też miał takie zastrzeżenie, że my tu nie będziemy zarabiać nic. To jest wszystko robione wyłącznie z miłości do muzyki i ewentualnie chęci bycia ambasadorem swojego kraju muzycznym. I po znalezieniu tych kilkudziesięciu odpaliliśmy serwis i w ciągu tych ponad 10 lat zaprezentowaliśmy, myślę, z 5-6 tysięcy artystów z 130-140 krajów. Teraz może mniej publikujemy powiedzmy sylwetek czy recenzji, bo tego nie potrzeba dzisiaj, ludzie słuchają sobie, tylko skupiamy się na playlistach, na newsletterze, ale naszym takim najbardziej flagowym projektem jest coroczne podsumowanie płytowe roku, kiedy pod koniec grudnia kraj po kraju prezentuje swoją płytę roku i kilka dodatkowych rekomendacji. To jest ponad 80 krajów zawsze. Mi odsłuchanie tego zajmuje zwykle cały styczeń potem, ale to jest tak, otwiera uszy i oczy na to, ile jest muzyki świetnej. I to, co mogę powiedzieć na koniec, to tak zastanawiałem się przed tym naszym spotkaniem, co jest najbardziej zaskakujące w tym wszystkim, to kiedy zaczynałem ten projekt, opowiadałem o nim, to ludzie zadawali sobie pytanie, które ja sobie też zadawałem. jak przestaniesz słuchać muzyki anglosaskiej, to będzie jej strasznie mało, nie będzie czego słuchać. Będziesz tam raz na, nie wiem, miesiąc coś znajdziesz. Okazało się, że nie. Całą tą przestrzeń wypełniło maksymalnie ta muzyka z tych wszystkich innych krajów i absolutnie od tych kilkunastu lat nie nadążam z kasowaniem zakładek kolejnych albumów, które czekają na przesłuchanie. Ale druga rzecz, że zupełnie tego nie brakuje. I przepraszam za taką prostą analogię, ale ja też kilkanaście lat temu przestałem jeść mięso. Tak naturalnie, nie jakoś ideologicznie, etycznie, tak wyszło, że stopniowo od tego odszedłem. I w ogóle tego nie brakuje. To bogactwo wszystkich innych rzeczy, które wchodzą w to miejsce, jest tak atrakcyjne, że w ogóle się nie myśli, że coś się poświęciło, z czegoś zrezygnowało. Ja tak mam z muzyką anglosaską. W ogóle mi jej nie brakuje, a jak nadrabiam jakieś tam płyty roku, które no, powinienem jako dziennikarz jednak znać, to jest okej. Okay. To jest tylko okej.
Okay. Z tego, co powiedziałeś, wynikałoby, że rzeczywiście że przez ostatnie 10 lat trochę się jednak być może zmienił ogląd muzyki w mediach. To znaczy, że trochę bardziej, trochę głośniej wybrzmiewają te zespoły, artyści śpiewający w innych językach czy z innej części krajów. Czy to będzie ten, powiedzmy, boom na muzykę hiszpańskojęzyczną, którą gdzie tą wisienką na torcie był ostatni finał Super Bowl, czy ale też artyści z innych części krajów, tu moglibyśmy pewnie długo o tym gadać. Natomiast chciałem zapytać, jak to wygląda w filmie? To znaczy, czy rzeczywiście w ostatnich latach i przede wszystkim w ostatnim roku, kiedy być może w tych środowiskach, zwłaszcza powiedziałbym, jak się powiedzmy, progresywnych, ta granica między polityką a kulturą nie zawsze jest bardzo ostra i te przepływy następują. Czy widzisz, Marcinie, jakby zintensyfikowane poszukiwania treści innych niż te anglojęzyczne i czy one się częściej pojawiają w ostatnich latach z różnych powodów w selekcjach festiwali, twoim zdaniem?
One się pojawiają od dawna w selekcjach festiwali. Ja sam pracuję jako selekcjoner na jednym z festiwali i wiem doskonale, że propozycji filmowych, czy to chodzi o krótkie metraże, czy to chodzi o kino dokumentalne, pełnometrażowe, jest z całego świata przychodzi bardzo dużo. Problemem dla selekcjonera, z mojego pokolenia, co też wspominam, o czym też wspominam w tym swoim tekście, jest to, że uniwersalizm kontekstu amerykańskiego jest tak wszechogarniający, tak ustawia mindset, że zdecydowanie łatwiej jest podchwycić, zrozumieć, rozpracować jakoś pomysł, który przychodzi ze znanej nam przestrzeni kulturowej. Dużo trudniej jest wniknąć i docenić filmowo przynajmniej to, co przychodzi na przykład z Indii, co przychodzi z krajów Ameryki Południowej, z Urugwaju, Paragwaju, czy nawet Brazylii. Takich filmów ja na przykład w tym i w zeszłym roku i jeszcze w zeszłym oglądałem całkiem dużo. To wymaga wykonania większej pracy, to jasne, ale też właśnie taka praca kuratorska, która się odbywa gdzieś oddolnie właśnie na festiwalach, ona bardzo pomaga. No tego potrzebujemy właśnie, żeby ten kontekst sobie poszerzyć. Natomiast wydaje mi się, że z tego, co wiem, w ogóle w Europie i w tym w Polsce produkuje się coraz większy jest udział produkcji rodzimych, lokalnych, ogólnie w rynku. W Polsce się to zwiększa, dalej nie jesteśmy Francją, gdzie ten udział jest ogromny, jak na taki standard, powiedzmy, europejski, ale od pewnego czasu w różnych kuluarowych i nie tylko dyskusjach, nie wiem, choćby przywołam może ten panel, w którym uczestniczyłem jako słuchacz na festiwalu w Gdyni, na ostatnim festiwalu w Gdyni, tym zeszłorocznym, który był poświęcony bardzo ogólnie przyszłości polskiego kina. I daje się zauważyć jakiś rodzaj odwrotu, nie tyle może od właśnie kultury amerykańskiej, co od takiego mindsetu, pomysłu w ogóle na uprawianie kultury filmowej, na to, co my chcemy w zasadzie produkować. Polskie kino jest bardzo mocno pod wpływem takiej klasycznej, amerykańskiej szkoły scenariopisarstwa, co bardzo często widać, tak? No, to są często, to musi być historia, która jest opowiedziana tak od początku do końca, linearna narracja, struktura taka, taka właśnie zapowiadająca nam, że każda scena musi mieć jakąś stawkę. To jest bardzo amerykańskie. To gdzieś tam właśnie z hollywoodzkiego myślenia o tym, czym jest w ogóle kino, że ono jest rozrywką, ono ma bawić. To stamtąd do nas przyszło. I też myślenie o kinie jako o takich kasowych, dużych produkcjach, tak? I daje się zauważyć nawet w nowej polityce teraz PiS-u po Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, po zmianie dyrekcji. Widać, wiele osób się skarży, że już mniej chętnie są dotowane projekty bardzo duże. To znaczy takie właśnie, które miałyby zrobić z polskiego kina taką stajnię po prostu naszych rodzimych, też eksportowych blockbusterów. To się nie sprawdziło, tak? O tym mówił minister Gliński i rząd PiS-u zapowiadał, że będziemy mieć swoje hollywoodzkie blockbustery patriotyczne. Nikt na te filmy nie chodził. Znaczy one powstały, raport Pileckiego i kilka innych. Frekwencyjnie było źle. A teraz powstał też Chopin na przykład, tak, blockbuster, biopic o Chopinie, który też nie zrobił jakichś, jeśli chodzi o takie box-office'owe wyniki, nie był oglądany i trochę się mówi w kuluarach, być może nie tylko, że to pieniądze PiS dorzucił sporo kasy na ten drogi film i że to są trochę pieniądze wyrzucane w błoto, bo ten film jest po prostu taki właśnie klasyczny, ale też nie wnosi niczego nowego jakby do polskiego pola kinematografii, tak? Więc trochę właśnie na tym panelu w Gdyni trochę się mówiło o tym, że być może nie powinniśmy już patrzeć w stronę właśnie tej takiej blockbusterowości hollywoodzkiej i przestać ciągle stawiać na te wielkie produkcje, tak? To ostatnio było coś takiego, że zróbmy wielki polski film. Tylko po co?
Słuchacie podcastu Dwutygodnika, magazynu o kulturze.
To myślę sobie, że to jest taka myśl, takie spostrzeżenie, które też mi towarzyszy jako osobie może bliżej przyglądającej się rynkowi muzycznemu. Tak sobie pomyślałem, że w takim poszukiwaniu artystów spoza tego kręgu amerykańskiego czy brytyjskiego, czasami, to oczywiście może trochę gram taką kartą adwokata diabła, ale że czasami rozczarowujące mogło być to, że trafiasz na jakiś głośny zespół, zdajmy na to z Tajlandii, tylko że to jest Grateful Dead, nie? Tylko że śpiewają w innym języku. I to jest pewnie jeszcze jakieś wyzwanie, znaczy żeby, bo rozumiem, że nie jest jakby celem, albo ta stawka może jest gdzie indziej, że nie po to się szuka zespołów z innych części świata, żeby trafić na kopię tych znanych zespołów amerykańskich czy brytyjskich, śpiewających po prostu w innym języku. Czy to jest coś, przez to, z czym ty też się musiałeś zmierzyć i czy ciągle się mierzysz, przekopując się właśnie przez muzykę z tego świata? Czy masz już tak dobranych korespondentów, że wiesz, że oni nie będą ci raczej tutaj piczować bardzo dużo anglojęzycznych słów wpada swoją drogą, artystów właśnie brzmiących jak, nie wiem, Nicki Minaj ze Słowenii. Jak to wyglądało tutaj?
Tak, to w zasadzie były takie dwa problemy na początku. Ci korespondenci, po pierwsze, myśląc o tym, że tutaj serwis jest międzynarodowy, światowy, anglojęzyczny, nomen omen.
No właśnie.
Ale tak trzeba.
Chociaż domena peruwiańska.
Domena. Chciałem kupić behype.com i się długo wahałem i w końcu ktoś kupił i wystawił na aukcję i do dzisiaj jest za tam 2,500 dolarów, ale zamiast tego kupiłem behype.pe peruwiańską i bardzo się z tego cieszę, bo to już był taki symboliczny sygnał, my jesteśmy nie ze Stanów i przelewam co roku pieniądze do Peru za tę domenę i bardzo się cieszę. Dolary swoją drogą. Wracając, tak, korespondenci robili dwa błędy na początku i szybko ich wyprowadziłem z tych błędów. Pierwsze, przesyłali mi zespoły, które myśleli, że mają potencjał eksportowy i to były lokalne kopie i to często śpiewające po angielsku. Im się wydawało, że i tak się mówi i to jest popularna opinia na festiwalach showcase'owych wciąż chyba dominująca, ale na szczęście powoli odwrotna teza zaczyna się gdzieś tam przebijać do tej branży, że żeby zrobić karierę międzynarodową, trzeba śpiewać po angielsku. No tak, tylko wyobraźcie sobie, że ja siedzę w tej Polsce i spływa do mnie muzyka z Peru, z Japonii, z Tajlandii, z Turcji, z Szwecji i jeszcze może, z Afryki pewnie nie, ale jeszcze może z Kanady oczywiście. I to wszystko jest po angielsku i wszystko jest inspirowane Stanami. To było okropne doświadczenie na początku. No i szybko, znaczy też od początku mieliśmy taki filtr, że to nie było tak, że co ktoś podeśle, to będzie prezentowane. No, korespondenci podsyłali mi tam 10-15 rzeczy, ja wspólnie z kilkoma innymi korespondentami słuchaliśmy. No i jak szybko się okazało, że jak te z Norwegii spłynęło 10 piosenek i 9 było po angielsku, a jedna po norwesku, to która zwracała uwagę? I to była też taka obserwacja, że nawet jeśli muzyka jest taka zwykła, okej, to język potrafi zrobić z niej coś bardzo fajnego, bo już zmienia trochę rytm, melodykę, kiedy się śpiewa po swojemu, a nie próbuje kopiować zespoły zagraniczne. I tutaj chciałbym powiedzieć, że doskonale to widzieliśmy w Polsce. Jak się zaczęło to takie otwarcie polskiej sceny muzycznej na zachód, na Stany, zaczęliśmy nadrabiać te zaległości i poznawać te klasyki alternatywy brytyjskiej i amerykańskiej, bo się internet też na to pozwolił, to zespoły przez pierwsze lata kopiowały. I tak samo jak widzieliśmy, jak O-Festival miał program w tamtym czasie, to było anglosaskie zdecydowanie.
No tak, i zespół Myślowic nagrywał anglojęzyczne wersje płyt i dziwił się, dlaczego one nie robią wyniku w Wielkiej Brytanii.
No a popatrzmy, co się wydarzyło przez ostatnie 10-15 lat. Jest takie odejście od tego kopiowania i szukanie własnych i z jakimi sukcesami nasza muzyka. Wszystkie zakątki alternatywy polskiej są fascynujące i w przeciwieństwie do, powiedzmy, mainstreamu i takiego popularnej alternatywy, świetnie sobie radzą eksportowo. Metal szaleje, jazz szaleje, elektronika działa, folk w wszelakich odmianach jeżdżą po świecie te zespoły od czasów kapeli ze wsi Warszawa. Więc chcę powiedzieć, że to samo obserwuję na tych lokalnych scenach, tak? Że gdzieś tam może jak zaczynałem, to jeszcze sporo było tego kopiowania, a teraz jest docenienie własnej sceny, zobaczenie, że jesteśmy fajni, a w tych Stanach w sumie nic takiego się nie dzieje, co by nas zaskakiwało, szokowało i mielibyśmy poczucie, że są 5 lat do przodu. Czy Stany są 5 lat przed polską sceną muzyczną w tej chwili? Nie sądzę. I może tutaj bym właśnie nawiązał do tego odchodzenia od kultury amerykańskiej. O ile z moich obserwacji takiego obrażenia się na Amerykę nie dostrzegam, ale dlatego, że nie przyglądam się bardzo uważnie, dostrzegam docenienie samych siebie. I ta hiszpańskojęzyczna scena jest tutaj super przykładem, kiedy Bad Bunny wygrywa wszystkie rankingi, występuje na Super Bowl jako jedyny, jako pierwszy latynoski solista na tym najważniejszej scenie roku. Ale popatrzmy, że kiedy w poprzednim pokoleniu gwiazdy latynoskiej muzyki robiły karierę, chciały zrobić karierę w Stanach, czyli na świecie, tak, no to przez Stany do świata, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Shakira zmieniali język z hiszpańskiego na angielski. A teraz mamy Bad Bunny, mamy Karol G, mamy Luisa Fonsiego, śpiewają po swoim, Rosalia, która jest naszym największym odkryciem behypowym, bo odkryliśmy ją na etapie pierwszej płyty i wygrała ranking roku hiszpański, a potem z radością obserwowałem, jak świat i z satysfakcją pewną zaczynają doceniać, bo jest absolutnie wybitna. Zostają przy swoich językach, no Rosalia zaśpiewała w kilkunastu językach na ostatniej płycie. Nie zmieniają języka, co więcej, jak Karol G zaprosił Drake'a do swojego utworu, to Drake przyszedł na hiszpański. Jak Luis Fonsi zaprosił Justina Biebera do remiksu Despacito, to Justin Bieber przeszedł na hiszpański. I też warto dodać, że Despacito śpiewane po hiszpańsku. To jest najpopularniejszy teledysk na YouTube. 9 miliardów odsłon. Numer jeden. Tak? Tylko Baby Shark ma więcej, ale to nie nazywajmy tego teledyskiem.
Czy w filmie też byś znalazł takie przykłady właśnie filmów, które nie były robione z taką myślą, że będzie to wielkie kino na eksport? I właśnie takim filmom się udawało? Typu, no, do głowy przychodzą jakieś pierwsze pewnie Córki Dancingu, ale czy to rzeczywiście jest taka droga w kinie się udaje, że filmy, które się może wydają nawet trochę od czapy, radzą sobie paradoksalnie całkiem nieźle?
Oczywiście, że tak, tylko że to jest jednak zupełnie inny obieg, tak?
No tak,
mamy obieg festiwalowy i faktycznie polskie kino już od długiego czasu radzi sobie w tym obiegu bardzo dobrze. A obieg festiwalowy europejski, czyli te najważniejsze festiwale Cannes, Berlinale, Wenecja, no one windują, w sensie dają oczywiście temu kinu, tym konkretnym tytułom widzialność i potem to owocuje wiadomo czym, no Oscarami, tak jak w przypadku Pawlikowskiego i tak dalej. Więc jakby ten obieg jest trochę inny, natomiast na pewno tę widzialność buduje się też... Ostatnio wydaje mi się, że Michał Oleszczyk o tym wspomniał przy okazji tego, że bardzo wpływowy na świecie ranking 200 najlepszych bodajże filmów świata publikowany przez magazyn Sight and Sound. Ich metodologia wygląda tak, że oni wysyłają po prostu ankiety różnym krytykom, osobom z branży i one głosują na jakby wybierając tam kilka swoich ulubionych czy filmów, które uważają za jakoś tam najlepsze w historii globalnej kinematografii, że tam jest zaskakująco mało polskich tytułów. I dlaczego? Tak? Przecież Martin Scorsese tutaj promuje właśnie w Stanach Zjednoczonych filmy Wajdy, tak? I łoży pieniądze na cyfrową rekonstrukcję różnych polskich filmów, ale też europejskich, różnych zapomnianych klasyków. No i chodzi też o taką pracę jednak kuratorską, tak? Którą trzeba wykonać. Jakkolwiek to źle by nie brzmiało i nie kryłoby się pod tym wszystko, no to nazwiska zapomniane, które mogłyby potencjalnie zostać odgrzane może to źle brzmi, ale na nowo odkryte i tak się dzieje, wymagają jednak jakiegoś właśnie zaangażowania. Wydaje mi się, że to, nie wiem, choćby Oleszczyk robi tutaj dobrą robotę, pisząc teksty do różnych, na przykład właśnie gdzieś w przestrzeni anglosaskiej kultury, wydawnictw takich kolekcjonerskich, blu-rayowych czy DVD, nie wiem, Żuławskiego, Szulkina ostatnio i tak dalej. I nagle się okazuje, że o filmie Szulkina pisze twórca gry wideo Death Stranding, tak, że to jest w ogóle jakieś nieodkryte, wspaniałe science fiction, robione za psie pieniądze z komunistycznej Polski. Więc to jest też taka robota. I wydaje mi się, że jest tutaj jakby cała masa rzeczy do odkrycia, nie tylko i w sensie do zaproponowania też właśnie w tym obiegu takim międzynarodowym, które nie tylko i wyłącznie biorą się z tego, co bieżąco się produkuje, tak? No bo wiadomo, że produkujemy dużo i odkąd jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, odkąd zaczął funkcjonować od 2005 roku, że rzeczywiście jakby ten obieg u nas takiego kina niezależnego jest całkiem spory. No, nie chcę teraz przestrzelić, ale chyba w 2024 czy 2023 roku wyprodukowano łącznie u nas chyba około 300 filmów. Oczywiście pełnometrażowe fabuły, dokumenty, krótkie metraże, średnie metraże się w to liczą, no ale to jest konkretna liczba, prawda? Więc mamy tutaj czym się pochwalić i na pewno co z tym zrobić. Pytanie, czy coś robimy, tak? Czy na tyle dobrze wspieramy twórców, bo oni często sami muszą na przykład wysłać film na festiwal, czy zostawiamy to raczej w ich rękach, tak? W sensie chodzi mi o jakieś instytucjonalne wsparcie. Ono istnieje, ale czy jest wystarczające? No, można się zapytać oczywiście, czy tak jest.
Jeśli mogę dorzucić takie okołofilmowe, może bardziej serialowe nawiązanie, jak zastanawiałem się właśnie, no tak przez lata te obserwowania tego otwierania się powoli świata na muzykę przede wszystkim, nie anglojęzyczną, ale też skąd to się może brać. No to takie wyjaśnienie, które częściowo może tutaj jakoś odpowiadać, co się wydarzyło w ostatnich kilkunastu latach, to się wydarzył streaming filmowy i serialowy. I za sprawą seriali przede wszystkim, ale filmów też, że osób, które nie chodzą na festiwale i nawet nie chodzą do kin, że w ich domach zagościły filmy i seriale nie po angielsku i bez lektora, tylko z napisami. I mieliśmy Narcos, Dom z papieru, wśród najpopularniejszych seriali wszechczasów. Squid Game po koreańsku, Dark po niemiecku, Lupin francuski i tak dalej. I taka jedna z hipotez jest, że miliony młodych, szczególnie ludzi, a nie tylko młodych ludzi na całym świecie, odbiorców kultury, przyzwyczajono do obcowania z dziełami nie po angielsku i nie we własnym języku, tylko w tych różnych, i stało się to akceptowalne. I zespoły K-popowe nie muszą zmieniać języka, żeby podbijać Amerykę czy Meksyk. Więc myślę, że to warto też to może dorzucić do tego otwierania się na nieamerykańską czy nieanglosaską kulturę, bo troszkę się przyzwyczailiśmy do obcowania z innymi językami, innymi twarzami, innymi głosami. I gdzieś to łatwiej jest przyswajane i traktowane jako normalne i sąsiadujące w naturalny sposób z dziełami amerykańskimi, tak jak w tym moim serwisie streamingowym. Mam obok siebie 5 filmów czy seriali z 5 różnych krajów i to jest już naturalne. Kiedyś by nie było mieć taką rozpiskę na jakiejś masowej imprezie czy mainstreamowym kinie. A tutaj mamy w środku mainstreamu popkultury, jakimi są serwisy streamingowe, wideo czy także audio, to zaczyna funkcjonować na bardziej równorzędnych zasadach, a ludzie są oswojeni i nie bez powodu aplikacja Duolingo bije rekordy popularności i w niej ludzie się nie uczą angielskiego, tylko uczą się hiszpańskiego, chińskiego, koreańskiego i tak dalej.
No pytanie, pewnie tu można zauważyć dwie strony tego procesu. Znaczy z jednej strony rzeczywiście to jest ciekawe, że serwisy streamingowe być może jakoś nam przemycają te
No wiesz, mamy całe
języki.
Pokolenie wychowane na tych serialach, na japońskich jeszcze anime, na koreańskich dramach i dla nich taki miszmasz jest tak naturalny, jak to, że jednego dnia pójdą do chińskiej knajpy koreańskiej, następnego, a później na pizzę, tak? Mhm. I w pewnych przestrzeniach życiowych to było wymieszane zawsze, czy od dawna. A gdzieś w muzyce w ogóle, w filmach tylko trochę, no to się trochę zaczyna wyrównywać.
Pytanie, na ile te same platformy nie unifikują tych treści? To znaczy...
A to już nie mówię tylko o jakości
tak,
tych treści,
tak, teraz. Tak.
Tylko o wariancie różnorodności kulturowej, na którą wystawiana jest masowa publiczność w tej chwili.
Bo oczywiście te serwisy z jednej strony publikują treści, które powstały na zamówienie wyprodukowanych telewizji, studiów i tak dalej, i tak dalej, ale też oczywiście produkują coraz więcej same i pojawia się ten wątek w twoim artykule i ten no dość nieprawdopodobny, ja pamiętam, że redaktor Socha to mi kiedyś w ramach takiej anegdoty opowiadał o tej właściwości produkcji filmowej, która powinna być możliwa do odbioru bez oglądania. To ma jakąś swoją piękną amerykańską...
Casual viewing.
Tak, to jest casual viewing, to bardziej do takiej tradycyjnej telewizji się odnosi jeszcze, ale teraz ukuto second screen viewing.
Okej, że już są dwa ekrany.
To jest bardzo podobne zjawisko, ale tak, tutaj jest ten dodatkowy ekran jeszcze.
Bo właśnie jeżeli...
To powiedzmy, że magazyn N Plus One chyba rok temu ujawnił, że niektórzy twórcy Netflixa, czy pracujący dla Netflixa dostają prośby, zlecenie, że aktorzy występujący w serialu czy w filmie muszą mówić, co robią. Teraz wyjdę na zakupy, jak wrócę z zakupów, podleję ogródek i później będę pływał w basenie i potem idę do basenu i tak dalej. W ten sposób. Dlaczego? No ponieważ duża część widzów nie patrzy na ekran, tylko w tym czasie gotuje, sprząta, robi i to jest casual viewing, czy second właśnie. Albo patrzy w telefon po prostu. I rzeczywiście tam były w tym artykule konkretne przykłady filmów, gdzie te dialogi bohaterów tak wyglądają.
No i teraz jak mówimy, no bo większość tych platform streamingowych, filmowych, to są platformy amerykańskie, to są wielkie korporacje, wielkie biznesy. I teraz jeżeli mówimy o jakimś takim odwracaniu się, czy zastanawianiu nad wpływem amerykańskiej kultury, to być może ważniejszym tutaj wpływem niż wpływ języka czy historii, chociaż one też oczywiście, ten imperializm gdzieś tam nam się przesącza i te wartości, i podległości i tak dalej. Ale no to jest bardzo, bardzo rzeczywisty wpływ właśnie tego zaplecza technologicznego i finansowego i tego, kto te produkcje tworzy i co mu przyświeca i jak one formatują to, co oglądamy. I czy tutaj, korzystając chociażby z takiego pewnego ochłodzenia na linii Stan-Europa, czy tutaj jest szansa, żeby coś się zmieniło? Znaczy, żeby dać jakiś większy odpór tym zakusom, żeby... takiej totalnego formatowania i tworzenia takich treści, które są rzeczywiście, mają lecieć gdzieś tam tylko w tle. Zresztą widzimy to też w muzyce, gdzie Liz Pelli pisała o pasywnym słuchaniu i że Spotify jakby targetuje, tu znów anglicyzm, swoją działalność do pasywnych słuchaczy, którzy robią coś innego, a w tle coś tam sobie leci, więc to się jakoś tam zazębia. Czy tu się coś może wydarzyć? Bo widzimy w ostatnim czasie, że rządy europejskie coraz głośniej mówią o wpływie mediów społecznościowych i wpływie wielkich korporacji amerykańskich i jakichś ich opodatkowaniu być może większym i tak dalej. Tutaj Francuzi są chyba zawsze na pierwszym miejscu. Czy dostrzegacie tutaj jakieś możliwe rozwiązania? To znaczy, czy coś się wydarza? Czy słyszycie jakieś takie głosy?
Słuchaj, no wydarza się. Najgorętszy od kilku lat serwis społecznościowy jest chiński. Najpopularniejszy serwis streamingowy muzyczny jest szwedzki. No problem w tym, że wchodząc na te swoje pozycje, czy osiągają je i tak zachowują, jakby był, jak kojarzymy z zachowaniami amerykańskich platform. Także wydaje się, że chyba w tym temacie no, technologicznego mainstreamu, to mamy wybór pomiędzy amerykańskimi platformami albo nieamerykańskimi, które zachowują się jak amerykańskie. Także to chyba tak wygląda. Wszelkie takie próby działań oddolnych i wprowadzania jakoś nowej jakości, no w pewnym sensie jak Deezer francuski próbuje robić. Troszkę jest bardziej uczciwy względem i słuchaczy, i artystów, bo kasuje na przykład muzykę AI w miarę, na ile może, to pozostają jednak dużą, ale niszą.
I dodałbym też, że które, w sensie chodzi mi teraz właśnie o serwisy streamingowe, czy platformy takie jak TikTok, które są oparte też na amerykańskim modelu takim kulturowym, tak bym to nazwał. No, odnosząc się do Netflixa, ja mam takie poczucie, że nie tylko poczucie, bo o tym się też sporo pisze, sporo się myśli, że Netflix nawet jako swoją taką legendę założycielską ma wpisane unikanie czegoś, to znaczy wolność od czegoś. W tym przypadku Netflix powstał, tak się przynajmniej przedstawia, jako alternatywa dla sieci wypożyczalni Blockbuster, które to wypożyczalnie nakładały duże kary za przetrzymywanie filmów pożyczonych. Netflix wprowadził system abonamentowy, to znaczy taki, że nie było kar za przetrzymanie, wręcz przeciwnie, film można było trzymać wysyłany pocztą, można było trzymać tyle, ile się chce, tylko po prostu nie można było tam pożyczyć kolejnego, tak? I po wysłaniu można też było skorzystać już wtedy z algorytmizowanego systemu i można było po prostu odesłać film, a dostać coś, co jest najbliższe twoim ostatnim wypożyczeniom na przykład, tak? Czyli twojemu gustowi według Netflixa, tak jak oni to tam oszacowali. Więc wydaje mi się, że ten model jest na wskrość amerykański i w ogóle jak sobie pomyślimy, jak bardzo Netflix jest oparty, czy jednak wynika w ogóle jego też polityka z takiej ekspansywności właśnie neoliberalnego kapitalizmu, bo teraz się dużo pisze o tym, że Netflix no jednak jest imperialistą, tak? Jest imperialistą globalnym i wchodzi na różne rynki jako taki bardzo silny gracz, który ma do zaproponowania na początku dość dobre warunki, tak jak w Polsce. On dość dużo płaci producentom, od razu zgarnia masę podwykonawców, tylko na tym cierpią, albo ci cierpieli przynajmniej dotychczas, no twórcy, tak, w sensie i też piony pracujące na planach filmowych, pensje spadają zamiast rosnąć, pojawia się kwestia tantiem, o którą walczyli i polscy filmowcy. I właśnie też kwestia skoncentrowania wszystkiego w sumie całego ośrodka tak naprawdę decyzyjnego, przynajmniej w kwestiach najważniejszych na platformach streamingowych, czyli właśnie algorytmizacji tego, jak te algorytmy działają, jakie one dane zbierają, no to wszystko się odbywa w centrali, czyli w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych. I zachodzi takie ryzyko, które wydaje mi się, że to już nie jest tylko i wyłącznie fantazja, czy jakaś spekulacja, że aktualnie Netflix kilka lat temu przestawił się na taki tryb produkowania tanio jeszcze więcej niż produkował, ale przede wszystkim tanio. To znaczy bardzo ważny jest format i ten format ma być podobny. To znaczy Netflix nawet jak inwestuje i robi jakąś produkcję lokalnie, a robi tego dużo, to jasne, są aktorzy, są nowe twarze, jest inny język, ale Netflix ma swoje wytyczne, tak właśnie, jak ma to wyglądać. Dlatego się często mówi o tak zwanym typowym filmie Netflixa, że on w konkretny sposób wygląda. Światło, obraz wyglądają w tych filmach bardzo podobnie ze względu na przykład na to, że Netflix się bardzo upiera, żeby wszystko kręcić drogimi kamerami cyfrowymi, a to potem na ekranach laptopów tak dobrze nie wygląda, tak? Chyba, że na jakichś takich turbo, ktoś ma turbo sprzęt, no to może to oglądać tak, jak to zostało rzeczywiście pomyślane i nakręcone. I że wchodzi na te rynki i korzysta tutaj z tej lokalności, też robi lokalne, oparte na lokalnych różnych wątkach kulturowych produkcje i wrzuca je do tego swojego wszystkożernego wnętrza. No i ta algorytmizacja prowadzi trochę do tego, że w zasadzie produkuje się bardzo dużo coraz słabszych rzeczy. Że na początku faktycznie ta walka o to, żeby zbudować różnorodną ofertę, ona się odbywała. No a teraz Netflix już nie ma konkurencji. On kupuje konkurencję teraz, tak jak Warnera. Tak? To już on już nie musi. On jest monopolistą i w zasadzie pytanie, są narzędzia, po które możemy sięgać w Polsce. Się tego nie robi. Przyjeżdża CEO Netflixa i idzie na kolację albo na śniadanie z Andrzejem Dudą wtedy, a potem się spotyka z Morawieckim i nagle jest wykreślany zapis o tantiemach od platform.
To jeśli mogę, bardzo ciekawe, co mówiłeś o tym typowy Netflixowy film czy serial, że jest już taki rodzaj formatu o którym mówicie w świecie filmowym, no bo w muzycznym się z kolei mówi o Spotify Sound. Znaczy, że jest coś takiego jak typowa Spotify'owa piosenka, i to nie tylko Spotify, no każdy streaming, która ma charakterystyczne takie okrągłe, trochę mdłe brzmienie, ale to idzie dalej, to zmienia nawet struktury utworów. Jak warto zwrócić uwagę, jak się słucha teraz przebojów, to one po pierwsze bardzo często, jeśli nie przeważnie, mają refren na początku. Zaczynają się refrenem, mocnym uderzeniem najważniejszego hooku, czyli hook z angielskiego, czyli tego takiego haczyka muzycznego. Dlaczego? Bo po pierwsze, bo słuchacz decyduje w ciągu tam 3-4 sekund, czy słucha dalej, czy nie słucha, i trzeba od razu dać mu to mięso. I zniknęły zupełnie z piosenek, przynajmniej tych około mainstreamowych, intro. Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego jak outro. No i kolejna zmiana, utwory dzisiaj mają, przeboje mają po 2-2,5 minuty, jak w latach 50. za Beatlesów 60. A w latach 90. to były po 4-4,5 minuty. Przecież przeboje nawet 5-minutowe Kate Bush potrafiła tam śpiewać, czy Peter Gabriel, i nikomu nie przeszkadzało. Dlaczego? No bo wszystkie te zmiany właśnie wynikają z tego, co streaming lubi i co wynagradza. I właśnie po pierwsze trzeba przykuć uwagę od razu i ma się chwilkę, zanim ta ulotna uwaga pójdzie gdzie indziej. Po drugie, wynagradza streaming po przesłuchaniu 30 sekund, tak? Spotify daje tantiemę artystom, kiedy licznik przekroczy, czy zegar przekroczy 30 sekund. No i taki raper Drake ma do wyboru wydać album z 10 długimi utworami, ale wybiera wydawanie albumów z 25 utworami po 1,5 minuty, bo za każdy ten jeśli jego fan czy fanka przesłucha ten album, to dostanie 25 razy wynagrodzenie za 25 krótkich utworów. No i to jest niezwykłe, jak takie technologiczne, techniczne podstawy obecnej sceny muzycznej potrafią przełożyć się na samą materię muzyczną. Oczywiście nie jest to nic nowego, bo tak samo single były takie krótkie dawno, dawno temu, 100 lat temu, ponieważ winyl, single winylowy był, tyle pozwalał tylko. Potem albumy trwały 40 parę minut, bo tyle pozwalał winyl. No jak weszło CD, no to się muzyka wydłużyła do 80, niestety, więc trudno było czasem dosłuchać tych płyt, albo i podwójne były. Więc to jakby nie jest nic nowego, ale zdarzyło się to tak szybko i tak w masową skalę, że to potrafi aż uderzać.
Słuchacie podcastu Dwutygodnika, magazynu o kulturze.
Słyszysz podczas festiwali, showcase'ów, na których jesteś, rozmawiając z dziennikarzami, także korespondentami Beehive, czy kolegami z redakcji Polityki, jakieś pomysły, czy jakieś rozmowy, które miałyby wytyczyć jakąś drogę? Znaczy, co musiałoby się wydarzyć? Bo to jest tak, że dostrzegamy pewne kolejne rzeczy, które się zmieniają niezależnie od nas, gdzieś nad naszymi głowami, i wydaje się, że to wszystko jest takie, znaczy, że trudno jest cokolwiek z tym zrobić.
Jestem sceptyczny, bo mamy doświadczenie COVID-u, kiedy muzykom było bardzo trudno, bo nie mogli grać koncertów, tak? I na świecie to wszędzie był wielki kryzys, jak i w wielu innych branżach, tak? W tej muzyce to było takie zero, tak? Nagle zero z głównego źródła przychodów, koncertowania. I zostały tylko te tantiemy streamingowe, które okazały się śmieszne dla większości muzyków, nawet tych już dość popularnych. No i na całym świecie były te protesty i apele do rządów, żeby coś z tym zrobić, poza tam dopłatami tymczasowymi na czas COVID-u, lockdownów, to żeby coś tu zmienić. No i najsilniejszy ruch się zawiązał w Wielkiej Brytanii. Tam chyba tysiące bardzo wpływowych muzyków apelowało do polityków, do władz. Taki związek się tam wręcz utworzył, który żądał zmiany, no tego, żeby państwo narzuciło serwisom streamingowym pewne zasady uczciwego wynagradzania muzyków. No i to się nie udało. Przy tak potężnym impulsie, jakim był ten kryzys covidowy, i przy takiej wielkiej grupie no, bardzo wpływowych wykonawców typu Kate Bush, tak? Nie udało się niczego sensownego zrobić, to dosyć jestem sceptyczny, żeby Unia Europejska może. Toczą się dyskusje, jest dużo dyskusji, rzeczywiście ta branża jednocząca się europejska, bo na szczęście te lokalne rynki muzyczne coraz bardziej współpracują w ramach Unii Europejskiej, tworzą się różne organizacje łączące festiwale i tak dalej. To tam widać, że jest jakaś praca nad uświadamianiem polityków i coś może będzie, ale tak, żeby to odwrócić. No i też komu, my możemy to krytykować, ale znaczy, kto miałby zadecydować, że te piosenki nie mają mieć refrenów na początku, albo że nie mają trwać 2 minut, tak? Tym bardziej, że wpisują się w to, czego masy oczekują, które szukają podkładki 10-sekundowej pod filmik na TikToku, tak? I to jest dokładnie to stają w tej chwili.
Ja pamiętam, byłem zaskoczony, kiedy przeglądałem jakiś pisałem jakiś artykuł o streamingu i była taka rezolucja na przełomie lat chyba 2023-2024 w Europie, właśnie, która miała dotyczyć regulowania tego rynku streamingowego, myślę, że zarówno muzycznego, jak i filmowego. No i tam było parę takich postulatów, ona przeszła i gdzieś tam się rozpuściła w tym całym bardzo skomplikowanym, zawiłym procesie legislacyjnym. Ale to, co mnie zaskoczyło, bo tam oprócz tego, że artyści powinni otrzymać więcej tantiemy, że te informacje dotyczące algorytmu powinny być jawne, no to były takie rzeczy, o których słyszałem i mnie nie szokowały, ale tam była taka jedna ciekawa informacja, że ta grupka właśnie polityków, która wyszła z tą inicjatywą, ona też mówiła o tym, że powinna być większa reprezentacja utworów z Europy. Znaczy, że powinien być jakiś procent określony i którzy oni będą jakieś, no właśnie nie wiem, czy na stronie głównej Netflixa, Spotify, jakoś podkręceni. I wydaje mi się, że ostatni raz, kiedy o czymś takim myślałem, to jest kwestia radia, prawda? No, że w radiu jest ten zapis wciąż obowiązujący w Polsce, że tam 33% piosenek musi być śpiewanych w języku polskim.
Tak, więc jazz się nie liczy, instrumentalny polski.
Dziękuję. Ale rzeczywiście to było takie myślenie, które było gdzieś kiedyś obecne. Ja nie twierdzę, że powinniśmy skakać na główkę w przeszłość, bo to też wynikało być może z innych różnych rzeczy. Ale to wyparowało i to było dla mnie jakieś szokujące, że w ogóle komuś się pojawiła w 2023 roku taka myśl, że w ogóle powalczmy o to, żeby ten europejski twórca, ta europejska twórczość była na pierwszym miejscu i zawalczmy, żeby tam była jakaś stała liczba, stały procent, który będzie eksponowany na wejściu w portalach streamingowych. Co się stało z tą rezolucją? Nie mam pojęcia. Próbowałem to śledzić na stronie. Ona nawet mi pozwalała tam iść pomiędzy linkami jednej komisji, drugiej tam rady i tak dalej, ale gdzieś mnie to zaprowadziło donikąd.
Jeśli mogę coś dodać, wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o rynek VOD, to jakoś na poziomie unijnym zostało to jakoś uregulowane, że musi być ta kwota 30% biblioteki, to mają być produkcje europejskie. Nie wiem na ile to, bo to jest na pewno dokument jeszcze z poprzedniej dekady. Nie wiem, jak jest z implementacją tego na rynkach, czy w krajach członkowskich po prostu. Natomiast na pewno jakby takim modelowym przykładem uprawiania tego rodzaju polityki od wielu, wielu lat jest Francja. Tak? Francja ma te kwoty, Francja, jeśli chodzi o rynek filmowy, ma taki mechanizm, który zobowiązuje platformy streamingowe i też odbiorców, jakby nadawców tradycyjnych, telewizje kablowe i tak dalej, po osiągnięciu pewnego progu przychodów, do reinwestowania tych pieniędzy właśnie na rynku lokalnym. To jest około 20-25, chyba do 30% ma być włożona w produkcję francuską. Tak? I to jest jeszcze podzielone dodatkowo na segmenty. To jest bardzo szczegółowe. Tak? Znaczy, ile trzeba przeznaczyć na animację, ile trzeba przeznaczyć na produkcje telewizyjne, ile na kino niezależne i tak dalej. Oni to mają bardzo precyzyjnie wszystko rozpisane. Dodatkowo jeszcze platformy streamingowe musiały się dogadać, wchodząc na rynek francuski, ze związkami zawodowymi. To też jest bardzo istotne. I z tego powodu, że to tak tam wygląda, na przykład wciąż firmy, które mają duży, bardzo duży udział w rynku, na przykład Canal Plus, no dalej wyprzedzają tam, jeśli chodzi o i o oglądalność i nakłady w ogóle na produkcję platformy streamingowe. Więc jakieś mechanizmy, powiedzmy,
jest skąd to czerpać,
tak? Ja jeszcze bym się na sam koniec odniósł tylko do tego obrażania się na Stany, bo właśnie wcześniej o tym trochę rozmawialiśmy. To jest bardzo ciekawe, bo jest jakiś taki ruch, który da się jednak zaobserwować, zwłaszcza od zeszłego roku, a zwłaszcza teraz po tym, co się działo w styczniu w Wenezueli, z kolejnymi roszczeniami w kwestii Grenlandii i tak dalej, że tak jak spadają bardzo sondażowe opinie w ogóle o Stanach Zjednoczonych i stanie amerykańskiej demokracji u sąsiadów amerykańskich, czyli Kanadyjczycy przeszli po prostu na pozycje jakby bardzo antyamerykańskie, Meksykanie bardzo podobnie, to rozpoczynają się takie ruchy bojkotu platform streamingowych. Na przykład Kanadyjczycy, nie wiem na ile to w ogóle jest do wyegzekwowania, czy taki ruch oddolny, na ile on przyniesie jakiś skutek i na ile to jest wciąż żywe, ale właśnie były takie głosy, że zacznijmy bojkotować Netflixa, Amazona i amerykańskie platformy streamingowe i oglądajmy swoje. Tak więc ten ruch jest i widać to też w spadku. Tu akurat czytałem artykuł bodajże w Guardianie o tym, jak spada ruch turystyczny do Stanów Zjednoczonych, ale z konkretnych miejsc, na przykład z Australii. Mhm. Więc też w tej przestrzeni anglosaskiej, anglojęzycznej jest coś takiego, jakiś taki antyamerykański ruch się rozpoczyna, tak? W sensie powiedzmy im, że jesteśmy rozczarowani, tak? Jakby nie obchodzi, bo to też trochę się w tym tekście właśnie pojawiało, tak? Że jakby no, ta kultura wiele nam dała, jakby dalej się czujemy jej częścią, ale może dajmy już spokój, w sensie nie jarajmy się aż tak bardzo, zostańmy u siebie, tak? W sensie nie musimy koniecznie lecieć do Stanów, nie musimy koniecznie jakby formatować tego, co nasze, pod amerykański jakby wzorzec, tak? Mhm. Jakkolwiek by to ogólnie nie brzmiało, no ale są to bardzo takie, mam wrażenie, ogólne głosy, tak? Tak jak ten mój trochę. On też jest spekulacją, tutaj też są pewne ruchy podejmowane, żeby może publicystyczne ruchy, żeby może coś nowego wypracować, jakiś nowy stosunek do swojego i do amerykańskiego.
Bo z drugiej strony, za takimi głosami trudno sobie jednak wciąż wyobrazić, może to jest też polska specyfika, bo też piszesz o tym, że my jesteśmy wśród tych narodów europejskich takim narodem szczególnie zanurzonym w zanurzonym i zadurzonym w Ameryce i kulturze amerykańskiej. To pewnie ma korzenie, ma pewnie i historyczno-polityczne wymiary, ale może też inne. Ale trudno sobie wyobrazić mi było pewnie, chociaż to się może zmienia. Taki festiwal większy w Polsce, może zacznę od muzycznego, który stworzyłby sobie właśnie ten skład z artystów spoza tego kręgu amerykańskiego i osiągnął duży sukces, pomijając jakieś takie gatunkowe festiwale, no bo wiadomo, że K-popowy festiwal to nie trudno, czy reggaetonowy, ale pewnie nawet metalowy, nie? Że po prostu bierzesz tych artystów z krajów północnej Europy i już masz w zasadzie fajny line-up. Ale czy myślisz, że to...
Może łatwiej.
Myślisz, że byłoby to możliwe, żeby jakaś taka duża polska impreza sprzedała festiwal? No bo zrobić to można, oczywiście, ale czy to nie jest tak, że po prostu wszystko koniec końców rozbija się o popyt?
Warto odnotować na pewno coś, co wiemy, czyli że dominacja anglosaskich wykonawców na małych, średnich, dużych festiwalach, no tych, których było stać na sprowadzanie, powiedzmy, nie tych najmniejszych, była po prostu wszechobecna i w Polsce, i na wszelkich rozkildach tego świata. Teraz tak nie ma, tak? Nie liczyłem, ale podejrzewam, że to już będzie kilkanaście procent, a nie 70. I druga zmiana, że na największych festiwalach mainstreamowych w Polsce i u sąsiadów ta dominacja była oczywista. W tej chwili obok anglosaskich wykonawców są nie tylko skandynawscy na przykład, czy ktoś z Francji przyjedzie znany, ale lokalni przede wszystkim. Jeszcze 15-20 lat temu postawienie polskiego muzyka na równi, jeśli chodzi o scenę główną, z zagranicznym muzykiem, gwiazdą, to było niewyobrażalne zupełnie. To był support, tak, dla tych sprowadzanych gwiazd. A w tej chwili dostają największe sceny, najlepsze godziny, a potem jadą sami w trasę i wypełniają stadiony, co jest już w ogóle, przyzwyczailiśmy się do tego, ale jakbyśmy 15 lat temu to usłyszeli, że polski wykonawca będzie sprzedawał bilety po stawkach zagranicznych i wypełni stadion kilka razy, no to się absolutnie nikt by w coś takiego nie uwierzył. To się dzieje. No i to się dzieje wszędzie, więc na pewno to przesunięcie następuje. I tak jak mamy festiwale w zasadzie z wyłącznie polską muzyką i przyciągają wiele tysięcy ludzi, tak myślę, że gdzieś by się udało już poskładać Rosalia jako główna gwiazda i jeszcze kogoś dobierzemy ze Skandynawii i może kogoś znanego z Eurowizji z Włoch. I dałoby się to zrobić. No w każdym razie to, co ja widzę i te festiwale, po których ja jeżdżę, czyli głównie showcase'owe festiwale, właśnie wróciłem z Mount Lublana w Słowenii, to tam nie ma ani jednego, a zwykle amerykańskiego wykonawcy i może jest jeden, dwóch Brytyjczyków. Tak, wciąż służą do przyciągania większej publiczności, ale na Mount Lublana gwiazdą wieczoru otwarcia była grupa palestyńska, a zwykle bywały właśnie angielskie, jako ten taki mocny akcent na początek. Także coś się tu na pewno zmienia i dla mnie jakby w tych kręgach, w których się obracam, te anglosaskie importy to jest już właśnie na równi z czeskim czy węgierskim, a nie mówiąc o Ukraińcach, którzy tak wypłynęli w ostatnich latach, niestety za sprawą wojny, ale są zapraszani na festiwale bardzo chętnie. No, ale mamy, Warszawa już wiele, wiele lat temu miała szczęście organizować festiwal zupełnie nieanglosaski, Skrzyżowanie Kultur na przykład, i jakoś przyciągał tłumy, więc bądźmy dobrej myśli.
Bo w filmie chyba bardziej działają, ten rynek festiwalu jest zupełnie inny, nie? Ale to chyba bardziej działa marka festiwalu, mam wrażenie, nie? Niż nazwiska reżyserów. Czy rzeczywiście jest tak, że ktoś podejmuje decyzję o wyjeździe na festiwal, bo będzie pokazywany nowy film reżysera XYZ ze Stanów Zjednoczonych? Czy skądś tam?
Wydaje mi się, że jednak marka festiwalu bardziej działa, ale oczywiście, no, przekładając to na wasz język branży muzycznej, no to line-upy są podawane wcześniej i wydaje mi się, że wielu dziennikarzy czy krytyków wietrzy taką okazję, że wow, jest, nie wiem, nowy film Scorsese albo Jarmusza, no to jedźmy do Cannes albo jedźmy do Wenecji, to może zrobimy wywiad, a może coś tam. Natomiast faktycznie tutaj jakby ta marka festiwalowa liczy się bardziej, ale to też, no właśnie to pokazuje też, jak te festiwale, my nie mamy w Polsce poza Nowymi Horyzontami takiego międzynarodowego festiwalu, który miałby taką rangę, jaką ma na przykład Cannes czy Berlinale, swoją drogą Berlinale, na którym teraz w tym roku było gorąco właśnie przez różne polityczne statementy i odżegnywanie się jurorów i organizatorów festiwali od sprawy palestyńskiej. Natomiast my mamy Gdynię, mamy bardzo lokalny festiwal. Ale na jakimś poziomie festiwal w Cannes też jest festiwalem lokalnym. Znaczy tam też funkcjonuje ten, powiedzmy, kwotowy mechanizm w ogóle regulujący francuską kulturę. I zawsze jest wielkie narzekanie wśród znajomych, którzy jeżdżą do Cannes, bo ja już przestałem tam jeździć, to jest za duży wydatek, że o Jezu, trzeba się będzie prześlizgnąć przez przynajmniej 3 nudne francuskie filmy, komedie mieszczańskie francuskich twórców, tak, które na pewno będą w konkursie głównym. I tak faktycznie jest, tak, w sensie jest to impreza o międzynarodowej skali, jakby śledzona też w Stanach bardzo uważnie, ale muszą się znaleźć w konkursie głównym te francuskie filmy i basta.
Na koniec, jak już, to może prosiłbym o takie po rekomendacji, ale niech to nie będą francuskie właśnie komedie mieszczańskie, ale jeżeli moglibyście z ostatniego czasu coś polecić właśnie spoza kręgu anglojęzycznego, jakąś płytę, jakiegoś twórcę, reżysera, na którego warto zwrócić uwagę, czy reżyserkę, czy artystę, artystkę, to byłbym zobowiązany, może by dać wam 20 sekund więcej, to powiem, że jestem pod ogromnym wrażeniem nowej płyty Kai Draxler, słoweńskiej pianistki, która współpracuje z Szymonem Gąsiorkiem i też z tej chyba kopenhaskiej szkoły. Wychodzi wspaniała płyta w wydawnictwie portugalskim Clean Fit. Ukazała się w styczniu tego roku. Też wspaniała portugalska wytwórnia. To bardzo serdecznie polecam. Coś przyszło wam w międzyczasie do głowy?
Myślę, że brazylijskie kino i południowoamerykańskie kino, już jednak generalizując, ma sporo do zaoferowania, więc można sobie choćby idąc tropem streamingowo-platformowym wejść na platformę VOD Nowych Horyzontów i nie wiem, obejrzeć coś Lisandro Alonso albo właśnie poszperać, być może jest tam jakiś Glauber Rocha już i coś z tego zobaczyć.
Mariusz?
No skoro wspomniałem Ment Lublana, który jest festiwalem showcase'owym, czyli festiwalem, gdzie odkrywa się właśnie młode, nowe talenty, tam w przypadku tego z festiwalu z Europy, całej Europy, ale jakby bardziej tej części ani bardzo zachodniej, ani jakoś bardzo wschodniej, no to 3 odkrycia. Najłagodniejsze, swojsko brzmiąca nazwa Grunt. Jest to zespół słoweński, który gra muzykę inspirowaną anatolijskim rock, folk rockiem turecki. Dziewczyna śpiewa po turecku i kurdyjsku. Bałkańskie elementy i jest to niesamowicie transowe, przyjemne granie. Uprzedzam, zespół Grunt ma w serwisach streamingowych 1 utwór na razie. Ale to znaczy, że możecie go odkryć razem ze mną na tak wczesnym etapie, że jeszcze większość rodaków o nich nie wie, a są świetni. po koncercie nie tylko ja byłem zachwycony, bo okazało się, że dostali kolejne zaproszenia na kolejne festiwale i ofertę płytową, wydania płyty, co jest marzeniem wszystkich występujących na festiwalach showcase'owych, ale rzadko się zdarza. Drugi to jest, i to była najłagodniejsza propozycja, trochę ostrzejsza, to jest duński perkusista i wokalista z zespołem J. Ludwik III. J. Ludwik i trzy rzymskie. Które wydaje się, że jeszcze szuka swojego brzmienia, ale dzięki temu na przestrzeni jednego utworu potrafi przejść od klimatów Jamesa Blake'a, Davida Sylwiana do emo-coru, hardcore'u i z powrotem. I na żywo jest to fascynujące, może na płytach troszeczkę mniej, ale polecam szczególnie na żywo. I trzeci najostrzejszy zespół, którego z płyty bym nigdy nie słuchał, ale może będziecie mieć okazję kiedyś na żywo. Znów o nazwie swojsko, o swojsko brzmiącej nazwie Zbrucz. Jest to znowu zespół słoweński. Jest skrajnie hardkorowy. Grają na żywo ustawieni plecami do publiczności wokół perkusisty, który jedyny patrzy na nas. I jest to tak niebywała energia, że ja, który nie słucham takiej muzyki na co dzień, a w domu na pewno, byłem wstrząśnięty pozytywnie. Więc Grunt, J. Ludwik III i Zbrucz polecam.
Wspaniale, wspaniale. To dziękuję, dziękuję wam bardzo za te spekulacje i szukanie alternatyw. Choć mam też nadzieję, że może w najbliższym czasie dostaniemy jednak trochę powodów, żeby znów się zakochać w kulturze amerykańskiej, bo też nie byłoby najgorzej. A moimi gośćmi byli Mariusz Herma, polityka Beehive.
Dziękuję bardzo.
I Marcin Stachowicz.
Dziękuję.
Audycję zrealizował Dariusz Krajewski.
To był podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Prowadził Jan Błaszczak. Dżingiel Przemysław Jankowiak. Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią, Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.